Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W porannym programie Radia Kraków Kultura gościmy kolejną osobę. Jest z nami Miłosz Chorodyski, szef Kina Kijów, Fundacja Kultury Audiowizualnej Febus, współorganizator konferencji naukowej Metaświaty 2023. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Konferencja będzie poświęcona roli nowoczesnych technologii w naszym życiu. Na jakie nowe typy doświadczeń, na jakie nowe modele społeczne musimy być przygotowani w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i metaversu? Według specjalistów Deloitte'a do 2026 roku 20% obywateli codziennie co najmniej jedną godzinę będzie spędzać w metaversie.
Najbardziej uczciwą odpowiedzią byłoby nie wiem. Dlatego, że rzeczywiście eksperci spierają się o to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość i zresztą obserwujemy też walki gigantów, a tu inwestują w metavers, a tu przestają inwestować w metavers, a tu nagle sztuczną inteligencję, a tu jednak nie sztuczna inteligencja, a może NFT, a z NFT się wycofuje. Więc tych trendów technologicznych jest wiele. Natomiast to, co jest megatrendem, to to, że nasza fizyczna trójwymiarowość jest uzupełniana o treści informacyjne i de facto to się dzieje. Tak? Mówiąc o metaversie, my tak naprawdę mówimy o tym, co już dawno mówił Malcolm McLuhan, czyli o przedłużeniu zmysłów. Za pośrednictwem narzędzi, które nam pozwalają widzieć dalej, tak jak chociażby lornetka nas trochę poszerzyła nasze widmo czy spektrum patrzenia, tak internet i już metavers będzie poszerzać naszą obecność w świecie.
Tutaj w tych prognozach specjalistów Deloitte'a uderza jeszcze coś innego, to tempo. Znaczy rok 2026 to już. To tak naprawdę dzieje się na naszych oczach. Wszystko. I metavers, i sztuczna inteligencja. Codziennie obserwujemy te doświadczenia związane z funkcjonowaniem inteligencji tej, powiedzmy sobie, takiej nieludzkiej.
Jeżeli rozmawiamy właśnie na temat rozwoju chociażby tego czata GPT, który już ma czwartą odsłonę i rozmawiam z ekspertami, to oni mówią, przecież myśmy już to dawno mówili, że to się rozwija, tak? A tu nagle jakieś wielkie boom, nie? Amerykańscy naukowcy powiedzieli i wszyscy cytują amerykańskich naukowców. Rzeczywiście trochę przespaliśmy ten moment, kiedy technologia zaczęła odpowiadać na działania, które dla nas jeszcze były w sferze science fiction, czyli pisanie książek, pisanie wierszy, układanie piosenek, czyli taka sfera twórczości człowieka. Ona była zarezerwowana dla nas, tak? To przecież maszyna nas tutaj nie wyręczy. A jednak zaczyna powolutku wchodzić w tą szczelinę między drzwiami.
To jest pytanie o nową wrażliwość, metavers choćby. To też nowa wrażliwość odbiorcy, bo dotknąłeś czegoś, co do tej pory, jak zwróciłeś uwagę, było ludzkie, arcyludzkie, czyli ta twórczość artystyczna. Czy to też zmiana naszej nowej wrażliwości w związku z metaversem choćby?
Ja podaję prosty przykład. Wiedźmina. Przecież ta postać, którą mamy na koszulkach, w formie figurek, przede wszystkim w formie gier, nigdy nie powstała ani na płótnie, ani nie została narysowana na kartce. To jest twórczość cyfrowa. Teraz twórczość cyfrowa jest dosyć powszechna. Moi studenci na Akademii Sztuk Pięknych chętniej sięgają po tableta i rysują na tablecie niż po inne narzędzie w postaci ołówka i gumki. Po co sobie brudzić ręce i męczyć się z wymazywaniem, jak można sobie na tablecie po pierwsze zrobić to szybciej i mieć możliwość też cofania się, jeżeli chodzi o jakieś błędy. Więc po prostu mówimy o nowych narzędziach. Tak? Wyrastają nowe pokolenie, które korzystają z nowych narzędzi. Nie ma się co na to obrażać. Przecież impresjoniści też sięgnęli po nowe narzędzia i nagle ich od czci i wiary wszyscy odsądzili. A jednak to oni wygrali.
Marcel Duchamp i Ready Made to też szokowało przecież. Dzisiaj jest poczciwą sztuką tak naprawdę.
I drogą jak Andy Warhol, tak, który też szokował tym, że nawet nie sam produkował te swoje, bo można użyć tego sformułowania, produkował te swoje sitodruki, a często i nawet i sam nie podpisywał. nagrywało. Dzisiaj są wątpliwości co do autorstwa, ale wszyscy chętnie kupują, którzy mają ku temu okazję.
Odwołujesz się do swoich doświadczeń związanych no właśnie ze spotkań ze studentami. Sam jesteś przecież absolwentem Akademii Sztuk Pięknych jako absolwent ASP. Jakie widzisz szanse, jakie zagrożenia dla sztuk wizualnych związane ze sztuczną inteligencją i metaversem?
Myślę, że jeżeli chodzi o sztukę, to ciężko mówić o jakichś zagrożeniach, tak? Bo zagrożenia to jest coś, co zostało moim zdaniem sztucznie wykreowane. Nie wiem, czy to nawet sami artyści wymyślili, czy to nie dziennikarze wymyślili, że artyści się buntują. Chociaż jeżeli to artyści, to chciałbym tych artystów poznać i zapytać się why? Tak? To znaczy, dlaczego się buntujemy przeciwko czemuś, co jest związane ze sztuką, czyli ta progresywność, czyli ta awangarda, czyli wyprzedzanie trendów, przewidywanie tych trendów. Przecież Marcel Duchamp wspomniany też był uczciwie odsądzony za to, że uznał, że gotowy produkt może być sztuką, bo naznaczony jest decyzją artysty. W przypadku Midjourney czy Dali jest dokładnie to samo. To znaczy artysta decyduje, jaka forma zostanie ostatecznie pokazana z tego, co zostało przemielone przez maszynę, czyli przez algorytmy.
A to dobrze, żeby sztuczna inteligencja kończyła niedokończoną symfonię Schuberta?
Jeżeli chcemy jej posłuchać, to dlaczego nie? Myślę, że jeżeli byśmy chcieli, żeby w filmie Han Solo wystąpił rzeczywiście Harrison Ford, a nie aktor, który go zastąpił, ja bym chciał. Tak? Więc technologia deepfake też już zaczęła być popularna, chociażby w Mandalorianinie, gdzie Mark Hamill pojawia się jako odmłodzony. No i w nowym Indianie Jonesie też sztuczna inteligencja zapewniła nam młodszego Indiana Jonesa. No kto by nie chciał wrócić do dzieciństwa? No sztuczna inteligencja to umożliwia.
No ale prawa autorskie. No skoro sztuczna inteligencja potrafi stworzyć obraz no na wzór żyjącego artysty, który no tak naprawdę ciężkie pieniądze dostaje za swoje dzieła.
Jest przypadek w Stanach Zjednoczonych, kiedy artystka, wykorzystując algorytm Midjourney, stworzyła komiks, autorski komiks, ponieważ ona opisała, co chce, żeby na tych obrazach się znalazło i sztuczna inteligencja pomogła jej stworzyć. Pomogła, mówię pomogła, dlatego że ona nie dysponuje, nazwijmy to mądrze, instrumentarium, które pozwalałoby jej ten komiks narysować. I dzięki sztucznej inteligencji stworzyła autorskie dzieło. I rzeczywiście amerykańska organizacja zajmująca się zarządzaniem prawami autorskimi odmówiła prawa do wpisania twórczości sztucznej inteligencji jako tej, która jest chroniona prawem autorskim. Możemy się z tym spierać, ale to jest, myślę, że dyskusja, która dopiero się zaczęła. Gdzie wkład artysty się kończy, gdzie zaczyna się wkład sztucznej inteligencji.
No ale prawodawstwo jest tutaj konieczne. Na poziomie Unii Europejskiej powstają takie akty prawne, które mają jakoś uporządkować sprawy związane z metaversem, ze sztuczną inteligencją.
Pytanie, z czego wynika ta konieczność? Oczywiście moi koledzy prawnicy by tutaj się oburzyli, powiedzieli, no przecież musimy to uregulować i tak dalej, i tak dalej. No my też popadamy w pułapkę regulowania wszystkiego, tak? Internet ten przyszłości, ten zdemokratyzowany Web 3, to jest internet, który wytwarzany jest przez twórców i ci twórcy z tych swoich dzieł mogą swobodnie korzystać. Tak? To jest internet, który śnił się twórcom Linuxa. To jest internet pozbawiony czapy wielkich korporacji. Więc z drugiej strony chcemy mieć wolność w internecie, ale już mówimy, no dobrze, ale regulujmy to, bo sztuczna inteligencja. Bo sztuczna inteligencja co? Może nam się wymknąć spod kontroli? No pewnie to jest zagadnienie etyczne, natomiast regulacyjne, no jeżeli chodzi o ochronę naszych danych osobowych. Ale przecież, jeżeli mamy się na to obrażać, to tak naprawdę powinniśmy do kosza już wyrzucić smartfony, bo przecież wszystko wiedzą o nas. Google, Apple i inni.
A czy obowiązujące prawodawstwo można odnieść do tego, co dzieje się w metaversie, czy trzeba nowych rozwiązań prawnych?
Na pewno prawo autorskie jest tutaj istotne, dlatego że jeżeli powstaje projekt budynku, którego nie ma fizycznie, a on jest w metaversie, no to ktoś go stworzył i ktoś tą wizją swobodnie powinien dysponować, czy komuś przekazać te prawa autorskie. Oczywiście prawa osobiste zostają przy nim, natomiast dysponowanie tymże budynkiem w metaversie, no wiąże się z tym, żeby uregulować to w sposób cywilizowany.
A w jaki sposób no, ten strach przed sztuczną inteligencją jest warunkowany w twojej ocenie kulturowo? No, uczeń czarnoksiężnika przywoływany, golem choćby.
No czy Frankenstein. To jest zawsze myślenie o tym, że jest jakiś stwór antropomorficzny, który może nam zagrozić, nas zastąpić. No, to jest historia cienia Junga. Tak? Czyli my staramy się projektować nasze złe cechy na coś, co jest zewnętrzne, poza nami. No to ten strach jest w nas. Nazwijmy to wprost. Zło gdzieś też się czai w naszej podświadomości. Ono jest głęboko skrywane. Dzięki temu funkcjonujemy jako ludzie i osoby społeczne. Staramy się regulować te nasze zachowania. No, nikt nie przekracza tego progu wolności, który pozwala mu na robienie wszystkiego. Natomiast opowieści literackie, opowieści mityczne, one wszystko są właśnie takim odnośnikiem do tego, że żyjemy ciągle w tej opozycji ład-chaos, tak? W tym mitycznym dualizmie, z tym, że no, po tej drugiej stronie, czyli po stronie natury, Grecy starożytni wpisywali potwory, które no, nie istnieją, ale może istnieją, bo one są złożone z naszych wyobrażeń, czyli istnieją gdzieś w nas.
Czy zatem te normy etyczne, które obowiązują w naszym codziennym życiu, są warunkowane prawnie? Można przenieść jeden do jednego do metaversu?
No myślę, że nikt nie chciałby być w metaversie obrażany, tak jak nikt nie chce być obrażany w świecie fizycznym. Nikt nie chce być pozbawiony praw w metaversie, tak jak i tu nikt nie chce być tych praw pozbawiony. No sama instytucja banowania, tak, jest już jakimś wyrazem takiej fizycznego braku komfortu, jeżeli nie możemy korzystać z jakichś narzędzi, tak? Ponieważ naruszyliśmy jakiś regulamin. No często naruszenie tego regulaminu też jest wątpliwe, tak? Bo mamy wiele przypadków, że ktoś utracił konto. No, chociażby Trump na Twitterze.
No a sztuczna inteligencja godna zaufania, bo też kategoria zaufania gdzieś się pojawia. Czy to w ogóle właściwa kategoria do sztucznej inteligencji?
Godna zaufania to jest znowu antropomorfizacja. To znaczy my nadajemy cechy ludzkie maszynie, określając na ile my możemy jej ufać. To odwołam się do tych badań słynnych japońskich, gdzie tworząc humanoida i przekraczając próg podobieństwa do człowieka, już zaczęła się wątpliwość, czy tą maszynę można używać, no bo ona jest za podobna. No Blade Runner, tak? To jest cała historia właśnie o tym, że maszyny są tak podobne, że wycelowanie w tą maszynę to jest tak jak wycelowanie w człowieka. No, łowca androidów ma ten problem moralny. Kto jest maszyną, kto jest człowiekiem i czy maszyna może być człowiekiem. Stąd no, Dick zastanawiał się, czy mogą śnić te nasze androidy.
Miłosz Horodyski, szef kina Kijów z Fundacji Kultury Audiowizualnej Febus, współorganizator konferencji naukowej Metaświaty 2023, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Miłosz Horodyski z Fundacji Kultury Audiowizualnej Febus, współorganizator konferencji naukowej Metaświaty 2023, szef kina Kijów, jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o przyszłotygodniowej konferencji. To już dokładnie za tydzień, we wtorek. Jakie będą te najważniejsze pytania, które będą chcieli postawić uczestnicy Metaświatów 2023?
Myślę, że najważniejsze pytanie to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Dlaczego mówię, że to jest ważne pytanie i dlaczego w ogóle ośmielamy się zadawać takie pytanie? Myślę, że za bardzo zajmujemy się tym, co jest tu i teraz. A nawet my Polacy za bardzo zajmujemy się tym, co było parę lat temu, parę dziesięć lat temu, parę set lat temu i tak dalej. I ucieka nam przyszłość. Czytając o Chińczykach, czy tych, którzy spotykali się z naszymi dygnitarzami z PRL-u, czy tych, którzy spotykają się z nami współcześnie, widzimy jedno podejście. Planowanie. Taka słynna anegdota, chyba bodajże Gierkowska, mówiąca o tym, że tam plan pięcioletni to jest ten plan maksymalny, który możemy sobie założyć, no to Chińczycy się zdziwili, no jakże my tu na 100 tysiąc planujemy lat i tak dalej. Rzeczywiście ucieka nam to, co może nas spotkać. Nie konfrontując się z tym, co z wizją przyszłości, nie będziemy wiedzieć, na co powinniśmy być gotowi. I będziemy wiecznie zaskakiwani, jak ci drogowcy, tak, kiedy zima przychodzi.
Ciekawy przykład z tymi Chińczykami, no bo przecież to naród głęboko osadzony, z dużą świadomością historyczną, olbrzymią tak naprawdę, a jednocześnie planujący i to nie w tej perspektywie, tak jak mówisz, pięcioletniej.
No ale też ugryziony przez komunizm, tak? Można by powiedzieć, że jesteśmy niemalże z tego samego kośćca. Przeszliśmy podobnie, tak? Natomiast u nich ta mentalność patrzenia perspektywicznego jest oczywiście kulturowo inna niż u nas, ale dostrzegalna, tak? Niezależnie od tego, jaka władza jest aktualna u steru. I projektowanie przyszłości jest czymś, co staje się taką normą również w kontekście zawodu przyszłości. Czyli duże korporacje zauważają to, że nie są gotowe na tak szybkie zmiany i muszą te zmiany projektować w znaczeniu wyobrażać sobie, jak może coś wyglądać w przyszłości. Więc to jest domena artystów, którzy już od dłuższego czasu snują wizję przyszłości, czy pisarzy. No, Verne opowiadał, co będzie 100 lat temu, co będzie dziś. No, pewnie trochę wizji się spełniło, dużo się nie spełniło, ale jakaś perspektywa rozwoju technologii była nakreślona.
W konferencji wezmą udział między innymi futurolodzy, ale czy trzeba futurologów, skoro mówimy tak naprawdę o perspektywie kilkuletniej?
Może kilkuletniej, a może kilkunastoletniej, a może to będzie perspektywa, która jest trwałą zmianą. Nie wiemy tego. Myślę, że jesteśmy przed taką zmianą, jak wtedy, kiedy wchodziły media społecznościowe. No, kto przypuszczał, że nasza klasa, która zostaje zastąpiona przez Facebooka, no, nagle przestanie odgrywać znaczenie i te kontakty, które odgrzebaliśmy sobie i jesteśmy, widzimy, jak wygląda nasza koleżanka czy kolega z klasy, nagle będą rzutować na nasze życie, bo media społecznościowe to jest ta przestrzeń, która już nie komentuje rzeczywistości, ale ją kształtuje.
Sprawa jest rzeczywiście wieloaspektowa. Futurolodzy, specjaliści od nowoczesnych technologii, prawnicy. Kto jeszcze został zaproszony na tę konferencję?
Na pewno tutaj dużą rolę będą odgrywać artyści. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie postulowaliśmy jako naukowcy i też jako dydaktycy, że artysta to nie jest tylko i wyłącznie ktoś, kto tworzy sztukę, tak, którą trzeba podziwiać, czy nie podziwiać, czy odnosić się do niej, oglądać ją i tak dalej. To jest też badacz. Badacz, który sięga swoją wyobraźnią tam, gdzie może inni nie sięgają. I prowadząc też swojego czasu w Radiu Kraków taką audycję Sztuka Nauka, konfrontowaliśmy artystów z naukowcami. Nagle okazało się, że te eksperymenty, które robią i naukowcy, i artyści, one mają podobne źródło metodologiczne. Pewien kościec badawczy był podobny. Zwłaszcza chociażby w takich aspektach jak gry. Bo gry co symulują nam? Jak się możemy zachować w danej sytuacji?
Odnosząc to do Akademii Sztuk Pięknych, do artystów związanych z ASP, też możemy takie konkretne przykłady tutaj podać?
Tak, no studenci Wydziału Intermediów, moi studenci, mocno wykorzystują sieci neuronowe do tworzenia dzieł sztuki, ale też do analizy tego, co mają pod ręką, czyli do analizy obrazów, do analizy dźwięku, do tworzenia przestrzeni z dźwięku, do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości, do ożywiania przedmiotów, które są nieożywione, czyli no, starają się w jakiś sposób te narzędzia, które są narzędziami przełomowej technologii, wykorzystać do tworzenia obrazów, które płyną z ich wyobraźni, z ich pracy twórczej, ale powstają też dzieła, które spokojnie mogą się bronić chociażby w biznesie. Przykład kluczyk przyszłości dla Rolls-Royce'a. Jak będzie wyglądać? To artystów poproszono o to, jak się będzie rozwijać, o wizję tego, jak się będzie rozwijać chociażby właśnie taki przedmiot, który mamy w kieszeni.
A jakieś konkretne nazwiska, choćby artystów, możemy podać, kto weźmie udział w metaświatach?
Przede wszystkim myślę tutaj trzeba oddać hołd dwójce artystów, czyli profesorowi Grzegorzowi Bilińskiemu i Alicji Duzej-Bilińskiej, którzy zamachnęli się, można powiedzieć, na zabytek. To już tak kolokwialnie powiem, ale chodzi o to, że stworzyliśmy wspólnie w ramach Instytutu Sztuk Progresywnych projekt, który ma na celu przeniesienie kina Kijów, czyli zabytkowego, modernistycznego obiektu, do przestrzeni metaversowej. O co chodzi w tym projekcie? Chodzi o to, że dzisiejszy obiekt kina Kijów jest pokiereszowany czasem, ale również pewnymi niesprawdzonymi wizjami. No, przechodziliśmy transformację z socjalizmu do kapitalizmu. Wtedy wszystko było tworzone na kształt, tak, tego, co chcieliśmy tutaj uzyskać. No niestety nie zawsze w sposób udany. I przykład kina Kijów jest przykładem stworzenia nieudanego multipleksu. Zmiany, jakie zostały dokonane, mocno ingerowały w strukturę budynku, taką, jaką wymyślił, no niestety już świętej pamięci, profesor Cęckiewicz. I ta wizja metaversowa tego obiektu jest powrotem do tego modernistycznego założenia, które w tamtym czasie było. Kraków się mocno zmienił. Odtwarzanie takiego zabytku jest mocno kosztowne. No, nas jako spółki na to nie stać, województwa na to nie stać, miasta na to nie stać, bo są inne potrzeby. Żyjemy też z wojną za granicą, więc no, nie patrzymy na to, co może jeszcze chwilę poczekać. Ale w metaversie możemy stworzyć taką wizję, żeby spotkać się z tym oryginalnym projektem. Mało tego, tworzymy też przestrzeń, której w tym momencie nie jesteśmy w stanie stworzyć, czyli ogród wokół kina Kijów. I myślę, że metavers zaczyna pełnić taką funkcję, którą myślę, z której mogliby skorzystać aktywiści. To znaczy tworzenie trochę miasta idealnego. Jeżeli tu się nie da stworzyć, to może da się stworzyć w metaversie, pokazać komuś, dać mu szansę na to doświadczenie imersyjne, zanurzenia się w tej rzeczywistości i stwierdzenia, a może ja bym chciał taki ogród.
A przywrócenie obiektów, których w Krakowie już nie ma, właśnie w metaversie, a które istnieją, powiedzmy sobie, dzięki ikonografii, nie wiem, kościół koło Muzeum obecnego archeologicznego, czy na przykład pierwszy most, czyli tam, gdzie obecnie jest składka.
To jest też taka wizja, z którą chodzimy, można powiedzieć, w głowach, to znaczy stworzenie alternatywnego Krakowa. Jedna z moich studentek stworzyła alternatywny Cieszyn, jeszcze tworząc to narzędziami Web 2.0, czyli stworzyła stronę internetową, na której ukazała rzeczy, które już gdzieś są tylko i wyłącznie śladami dawnej rzeczywistości. No, przeglądając Facebook, dość często ludzie się bawią w to, jak wyglądał wcześniej Kraków, jak wygląda dzisiaj, a szkoda, że tego obiektu nie ma, a willa pod Wawelem, a kościół na Placu Szczepańskim. Myślę, że to jest pole do popisu właśnie dla twórców, badaczy, dla multi-interdyscyplinarnych działań w ramach może jakiejś sieci akademickiej metaversowej.
Zwróciłeś uwagę na sytuację za naszą wschodnią granicą, a wojna w metaversie? Mniej kosztowna i mniej bolesna?
No, nie chciałbym się wypowiadać na temat cyberbezpieczeństwa i cyberataków i cyberwojny, bo nie jestem w tym specjalistą, ale już wiemy, że Amerykanie wykorzystują dokładnie to, co jest narzędziem metaversu, czyli interfejs. Tak? W metaversie poruszamy się zupełnie inaczej niż, no, poruszamy się tak jak w grach. Tak? Nasze spojrzenie na rzeczywistość to jest spojrzenie takie POV, tak? Czyli widzimy nasze ręce tutaj porównuję do Counter-Strike'a, tak? Widzimy nasze ręce z pistoletem i chodzimy sobie po jakimś wykreowanym świecie 3D. No przecież tak samo wyglądają symulacje pola bitwy. Tak samo wygląda eksploracja metaversu i gra. Tak? Więc te rzeczywistości gdzieś się powoli zaczynają splatać. My je definiujemy, ponieważ no, tacy jesteśmy. Umberto Eco powiedział, że lubimy porządkować, lubimy nadawać rzeczom znaczenia. Ale tak naprawdę to już my żyjemy w tym metaversie. Bo metavers jest tym zespojeniem świata wirtualnego ze światem realnym.
No to jeszcze przypomnijmy, gdzie? To już chyba padło, w Kinie Kijów, konferencja, przyszły wtorek, 28 marca.
Od godziny 9 zapraszamy do godziny prawdopodobnie 18, mówię prawdopodobnie, bo dyskutantów jest wielu i myślę, że ta dyskusja się przeniesie też do foyer. A w foyer ciekawa rzecz, dlatego że mamy wystawę profesora Bednarczyka, który pokazuje swoją książkę, którą można czytać też w Augmented Reality za pośrednictwem aplikacji. Będą też prace Kai Rękas, które też mogą ożyć dzięki tej technologii, i prace artystów z Instytutu Sztuk Progresywnych, z Wydziału Intermediów, prace wizualne, prace opowiadające o tym, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w sztuce.
Czy konferencja to również publikacja, owoc tego spotkania, czy tak naprawdę nie ma sensu? No bo za rok no ta refleksja nad sztuczną inteligencją i nad metaversem może być zupełnie inna.
Dlatego napisaliśmy w książce, która jest punktem wyjścia do konferencji, książce Metaświat, opisujące prawne i techniczne aspekty przełomowych technologii, że to jest stan prawny na październik. Na pewno ten stan prawny będzie aktualizowany w kolejnym wydaniu, natomiast no z prawem jest tak, że ono się zmienia i trzeba cały czas aktualizować. Jeżeli chodzi o pewne wizje filozoficzne, one są bardziej trwałe. Dlatego w ślad za konferencją powstanie publikacja od modernizmu do metaversu, gdzie staramy się uchwycić ten moment, kiedy architektura przechodzi płynnie do świata wirtualnego. Mówię przechodzi płynnie, dlatego że zgodnie z naszym takim wyobrażeniem, które w Instytucie Sztuk Progresywnych przyjmujemy, architektura jest zdarzeniem. To znaczy ona powstaje tam, gdzie jest człowiek. Sama architektura bez ludzi, to są tak jak te wymarłe miasta w Chinach, tak? Że człowiek jest tutaj istotnym elementem. To profesor Duzelbińska podkreśla, że siadając na krawężniku, pijąc kawę, już tworzymy sobie jakąś przestrzeń architektoniczną, jakąś taką kuchnię, może jakąś strefę relaksu. To tak jak wydeptujemy sami ścieżki, tak? Więc architektura jest tam, gdzie człowiek nadaje trochę jej znaczenie. I jeżeli ona przenosi się do metaversu, bo tam będzie człowiek, no to warto ten moment opisać.
Najważniejszy jest człowiek i nie ma tutaj sprzeczności. Między tym, co ludzkie, a tym, co sztuczne.
No, dla człowieka jest najważniejszy człowiek, no, ale są też inne istoty, to przypominam trendy ekologiczne, także wszystkie istoty są ważne, także nie zamykajmy się w antropocentryzmie.
Tym bardziej zapraszamy do Kina Kijów 28 marca, konferencja Metaświaty 2023. Zapraszał organizator, współorganizator Miłosz Horodyski z Fundacji Kultury Audiowizualnej FEBUS, szef Kina Kijów. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.